Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest poseł Marek Ast, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie pośle, przed chwilą w wiadomościach słyszeliśmy, że od poniedziałku 1 lutego, od dziś, sklepy w galeriach handlowych będą otwarte, nie ma już godzin dla seniorów, muzea również. Dlaczego galerie tak, a siłownie, kluby, restauracje, dyskoteki nie? Jeszcze nie.
No, oprócz oczywiście galerii handlowej, również niektóre instytucje kultury, muzea, galerie sztuki. Natomiast oczywiście kwestie związane z otwarciem, no, chociażby siłowni, klubów fitness, lokali gastronomicznych, to zapewne kolejny krok. Tutaj potrzebna jest rozwaga. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie i życie Polaków. Dlatego też rząd bardzo ostrożnie podchodzi do kwestii luzowania obostrzeń. No tutaj jakby badania też pokazują, że jednak zdecydowanie większe ryzyko wiąże się właśnie z przebywaniem w chociażby w siłowniach, gdzie to są jednak sale zamknięte, gdzie w lokalach gastronomicznych nawet przy zastosowaniu obostrzeń ta bliskość i ten bliski kontakt też powoduje ryzyko. Więc myślę, że tutaj trzeba jeszcze poczekać. Wszyscy byśmy chcieli, aby już można było wrócić do normalności. Natomiast tak jak powiedziałem, jednak...
No właśnie, a na co będziemy czekać, panie pośle? Będziemy czekać, aż duża część populacji zostanie wyszczepiona? Czy tutaj pojawia się znów pytanie o dostępność szczepionek i o działania Unii Europejskiej, krytykowanej Komisji Europejskiej, która nie jest w stanie wyegzekwować od firm farmaceutycznych tych ustaleń i tych ilości szczepionek, które mieliśmy mieć dostępne?
Nie znamy szczegółów umowy, która została przez Komisję Europejską z firmami farmaceutycznymi zawarta. Wiemy, że są problemy. Wiemy, że oczywiście chociażby firma Pfizer tłumaczy to zahamowanie dostaw szczepionki koniecznością modernizacji linii produkcyjnych. Jak jest w rzeczywistości, no to najprawdopodobniej wiedzą szefowie, czy to Pfizera, czy Moderny, czy innych producentów. Natomiast no, ma pan rację co do tego, że każdemu zależy jak na największym zaszczepieniu największej liczby obywateli swoich państw, no to tylko właśnie może powstrzymać rozwój koronawirusa, pandemii i zahamować tę pandemię. Wobec tego no tutaj my oczekujemy oczywiście na realizację umowy, na dostawę zakontraktowanych ilości szczepionki. No zresztą Polska na tle innych państw unijnych bardzo dobrze wygląda. Ponad 1 000 000 osób zaszczepionych już, czyli w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, to jesteśmy chyba w tej chwili jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej. Mamy 80 milionów na ten rok zakontraktowanych dawek szczepionki. No i myślę, że no, mimo tych opóźnień to te szczepienia będą postępowały.
Od dziś też można składać wnioski o 500+, na razie drogą elektroniczną. Poseł Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, szef struktur Platformy w województwie lubuskim, dziś na antenie Radia Zachód mówił m.in. o tym, że program spowodował na samym początku wycofanie części kobiet z rynku pracy. Czy ten program według Pana spełnia oczekiwania rządu i czy nas na niego stać w dobie pandemii?
Nie, no przede wszystkim on odniósł bardzo pozytywne efekty socjalne, doprowadził do likwidacji tych obszarów biedy, przede wszystkim dał zdecydowanie większe możliwości dla rodzin ubogich, zarówno jeżeli chodzi o kwestie bytowe, jak i edukacyjne, jak i dostępność środków kultury. Na pewno stać nas, bo rząd racjonalnie gospodaruje budżetem. Ten program 500+, a zresztą nie tylko program 500+, ale ta olbrzymia pomoc, która w tej chwili trafia czy to do przedsiębiorców, czy do pracowników. No ja przypomnę, 176 miliardów złotych w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych zostało uruchomionych, więc warto tutaj jakby to porównać chociażby z pomocą, która była kierowana w dobie kryzysu 2008-2009 przez rząd Platformy Obywatelskiej. Wtedy to była kwota około 9 miliardów złotych, więc tutaj mamy niemalże 20-krotnie większą pomoc, a to jest możliwe wyłącznie dzięki temu, że dochody budżetowe są znacznie wyższe, a one są wyższe z kolei dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, dzięki po prostu zatrzymaniu karuzel VAT-owskich. Więc ze strony premiera Mateusza Morawieckiego jest wyraźna deklaracja. Stać nas na 500+ i również stać nas na pomoc dla osób poszkodowanych pandemią.
Zmieńmy temat. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. przesłanki aborcyjnej zostało opublikowane. Jego uzasadnienie raczej nie jest zaskoczeniem. Natomiast strajki kobiet, jakkolwiek mniejsze niż na jesieni, to pojawiły się znów na ulicach i znów oglądamy sceny wulgaryzmów, ale są także ataki, na przykład ostatni na właśnie budynki Trybunału Konstytucyjnego, ale też biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości. W Zielonej Górze również na przykład na tablicy posła Materny zdewastowanej nalepkami z 8 gwiazdkami. Instytut Równości publikuje zdjęcie na swojej stronie internetowej, facebookowej tej tablicy. Pisze tak: ale jeśli wystąpią dalsze obrażenia, będziesz musiał wymierzyć karę za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę i tak dalej. To cytaty z Biblii. Czy to już można traktować jako groźbę?
Nie, no w moim przekonaniu jest absolutnie to zachowanie kwalifikowane jako i groźba, może się kwalifikowane jako groźba. Ten język, który jest używany w trakcie manifestacji, no ewidentnie lewica tak często mówi o języku nienawiści, no to jest właśnie typowy przykład języka nienawiści, olbrzymia agresja i olbrzymie emocje. No przy dużych emocjach oczywiście trudno jest o rozmowie na argumenty, jakiejś racjonalnej dyskusji i też chyba nie o to chodzi organizatorom tych protestów. Traktują orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako pretekst do anarchizowania życia publicznego, bo gdyby tak naprawdę chodziło o załatwienie problemu, to myślę, że te organizacje feministyczne czy organizacje lewicowe czy opozycja chociażby wspierająca protesty wystąpiłaby z inicjatywą konstytucyjną, zmiany konstytucji, no bo jako żywo Trybunał Konstytucyjny w świetle zapisów artykułu 38, artykułu 30 Konstytucji orzec nie mógł inaczej. A ja przypomnę, że autorem tej konstytucji był między innymi Aleksander Kwaśniewski, czyli absolutnie przecież nie polityk pochodzący z obozu konserwatywnego, wręcz przeciwnie, to jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Więc pretensje powinni kierować w stosunku właśnie do chociażby prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
A może tu chodzi o coś jeszcze, bo na tych manifestacjach sama jej liderka Marta Lempart krzyczy: hej, hej, aborcja jest okej, okay, aborcja na żądanie. A z drugiej strony już chociażby wizyta jej w Brukseli u Donalda Tuska, czy podkreślanie jej znaczenia przez różne media, jak gdyby sugeruje, że mogłaby się stać liderem nowego ruchu społecznego, a może i liderem jakiegoś ruchu opozycyjnego wobec rządu.
Nie, no bo oczywiście te protesty są elementem generalnie taktyki opozycji stosowanym przez całą poprzednią kadencję, ulica i zagranica. Próbą oczywiście wykreowania nowych liderów, ale przede wszystkim szukania no takich chwytliwych haseł, wokół których można byłoby zgromadzić przeciwników obozu władzy, no ale jak chociażby właśnie te protesty czy warszawskie, czy ogólnopolskie pokazują, no coraz trudniej o taką właśnie mobilizację, no wokół wulgarnych haseł, wokół aktów agresji, no Polacy tego nie są w stanie zaakceptować i no niestety myślę, że te protesty będą powoli wygasać.
Pojawia się nowy polityk w ławach sejmowych, Łukasz Mejza, bezpartyjny, ale namaszczony przez prezydenta Janusza Kubickiego. Widzieliśmy go też na rozmowach u wicepremiera Jarosława Gowina. Sam mówi, że prowadzi negocjacje, jeśli chodzi o przynależność polityczną, czy również z Prawem i Sprawiedliwością, z Zjednoczoną Prawicą.
Nie prowadziliśmy takich rozmów z panem Łukaszem.
A jak pan uważa, ta zmiana w ławach poselskich dla województwa lubuskiego na coś oznacza? Pan Mejza mówi, że chce się bić o sprawy województwa. Czy to zmieni jakiś układ sił politycznych w województwie? Mówię również o sejmiku województwa, z którego pan Łukasz Mejza odchodzi.
Redaktorze, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy województwa, to staramy się oczywiście o nie zabiegać i tutaj myślę, że ze strony rządu Zjednoczonej Prawicy, posłów Prawa i Sprawiedliwości ta troska jest niezwykle widoczna. I też jakby każdy, kto liznął trochę polityki, wie, że no generalnie decyzje zapadają w obozie władzy i decyzje podejmuje większość parlamentarna, więc no tutaj takie indywidualne akcje, oczywiście one mogą wskazywać jakieś określone kierunki. Indywidualny poseł nieprzynależący do żadnego klubu może wskazywać na problemy, natomiast siła jego oddziaływania, przebicia zawsze będzie mniejsza, więc no tutaj po prostu oczywiście pan poseł Łukasz Mejza podejmie decyzję co do ewentualnej przynależności no zgodnie ze swoim jakimś rozeznaniem, no startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, no ale startował jako rzeczywiście polityk niezależny, no z sejmiku był związany z bezpartyjnymi samorządowcami, no więc zobaczymy jak to się rozwinie.
A to mówił Marek Kast, poseł, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia Państwu życzę, panie redaktorze, również pan.
Rozmowa po dziewiątej.